O ich ślubie wiedziało całe osiedle. On był strażakiem, ona mieszkała w bloku naprzeciwko. A był czerwiec, była piękna pogoda, jak dzisiaj błękitne niebo, rozbielały tylko niewielkie chmurki podróżujące gdzieś nad dachami 10-piętrowych bloków osiedla. A kolejna leniwa, taka wiosenno-letnia sobota, gdy ten popołudniowy cichy gwar osiedla został w jednej chwili przerwany, bo oto rozległy się dźwięki muzyki, ani to ludowej, ni to diskopolowej, ni to osiedlowej. Taka kapela weszła na plac pomiędzy blokami i zaczęła grać. Wszyscy ludzie, którzy byli w okolicy, przystanęli, żeby patrzeć, co się dzieje. Za tą kapelą zresztą nadeszła cała grupa ludzi. W oknach bloków zaraz pojawiły się zaciekawione twarze, które obserwowały, co też stanie się za chwilę. A za chwilę na osiedle wjechał czerwony, lśniący wóz strażacki, taki duży, z drabiną, z tymi niebieskimi światłami migającymi, wyjący swoimi syrenami. I z tego wozu strażackiego wysypała się taka niewielka grupa strażaków w galowych mundurach. Jeden z nich wskoczył do najbliższej klatki schodowej i tam zniknął na jakimś czas, a w tym czasie ta kapela grała nadal. A po paru minutach pojawił się z powrotem, ale nie był sam. Na swoich ramionach niósł młodą dziewczynę ubraną w białą suknię ślubną. Zapakował ją do tego strażackiego samochodu i pojechali śledzeni przez spojrzenia setek zaciekawionych mieszkańców osiedla. Potem przez wiele tygodni jeszcze wszyscy na osiedlu plotkowali o tym, co się stało, a ci, którzy mieli szczęście być zaproszonymi na wesele, opowiadali o tym, jakie tam cuda były przygotowane i jak doskonała była to zabawa. A kiedy się rozwodzili, już nie było tej pompy, całego blichtru. I choć znowu całe osiedle plotkowało, to już nie było tak wesoło. On po jakimś czasie wspólnego małżeństwa nie patrzył już na nią jak na obrazek. Ona na tym strażackim mundurze też już zauważała jakieś plamy i niedociągnięcia. A im więcej czasu mijało, tym bardziej zapominali o tym, co tak naprawdę jeszcze niedawno nawzajem w sobie widzieli. On na pewno już nie widział tej wspaniałej dziewczyny, której za wszelką cenę chciał zaimponować, a ona już nie widziała tego chłopaka, który miał fantazję. Szczerze mówiąc, niby żyli przez jakiś czas razem, ale właściwie już w ogóle się nie dostrzegali. Aż pewnego dnia jedno z nich zobaczyło to drugie z kimś innym. A tak to już z nami jest i tak to jest z ludźmi wokół nas, że zapominamy czasami o tym, co było dla nas jeszcze całkiem niedawno tak bardzo ważne. Jarek był fanem astronomii, a potrafił godzinami opowiadać o planetach, gwiazdach, kometach i wszystkim tym, co można obserwować na niebie. A gdy tylko skończył liceum, chciał studiować astronomię, ale miał ambicje, a postanowił studiować ją tam, na tym uniwersytecie, który wypuścił najsłynniejszego astronoma w dziejach ludzkości. Co prawda było to 500 lat temu, ale wybrał się do Krakowa, tam zamieszkał po to, żeby tam studiować astronomię. I od czasu do czasu, kiedy przyjeżdżał do Łodzi odwiedzić swoich rodziców, spotykaliśmy się, a czasami nawet zdarzyło się, że porozmawialiśmy przez telefon i przez te pierwsze miesiące on opowiadał o tych studiach, był nimi zafascynowany, opowiadał o zajęciach, które mieli w planetarium i opowiadał o tym, jak trzeba daleko jechać do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo to tam jeszcze za Zwierzyniec, w stronę Tyńca, gdzieś trzeba było jechać. Ale z czasem, jak miałem okazję spotkać i miałem okazję z nim porozmawiać, coraz mniej mówił o studiach i o astronomii, a coraz więcej mówił o takim studenckim życiu, I coraz więcej mówił o tym, że pracuje w studenckim radio, więc to pochłania coraz więcej jego uwagi. I z czasem w ogóle zapomniał o swoich studiach. Zapomniał o tym, co właściwie tam robił, po co właściwie tam pojechał. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy skończył pierwszy rok, na pewno drugiego roku nigdy nie skończył. No bo to tak czasami z nami jest, że zapominamy o tym, co jeszcze nie tak dawno było dla nas tak bardzo ważne. Z czasem pochłania nas codzienność i po prostu rzeczy, które były ważne, stają się mniej ważne, a nawet ulegają zapomnieniu. Nużymy się, nudzimy się, męczymy się. Inne rzeczy, które dzieją się wokół nas, pochłaniają naszą uwagę tak bardzo, że tamte przestają być aż tak bardzo istotne. I tak samo, a jak z tymi różnymi życiowymi naszymi sprawami, dokładnie tak samo, a czasami dzieje się z naszym chrześcijaństwem, z naszą wiarą i przywiązaniem do Pana Boga. Wielu ludzi na samym początku, kiedy poznaje Boga, fascynuje się Nim, są zachwyceni, mogą właściwie bez przerwy uczestniczyć w nabożeństwach, a niektórzy chodzą od kościoła do kościoła, żeby zaliczyć ich jak najwięcej, a angażują się w różnego rodzaju grupy biblijne, w różnego rodzaju grupy młodzieżowe, wszystko zależy oczywiście od wieku, a wyjeżdżają nawet czasami na misje gdzieś do dalekich krajów. Ale potem przychodzi ta proza życia, to niedzielne nabożeństwo z niedzieli na niedzielę, kiedy trzeba wstać rano i gdzieś tam pojechać, staje się coraz bardziej męczące i coraz bardziej nużące. Te wszystkie sprawy naszego bieżącego życia, nasza praca, nasze hobby, nasze zainteresowania, czasami nawet nasza rodzina, wszystko to pochłania nas tak bardzo, że czasami zapominamy o tym, co jeszcze niedawno było dla nas tak bardzo ważne. I można zapytać, jak to się dzieje, że ludzie, którzy tak bardzo byli zafascynowani Panem Bogiem, tak bardzo w Panu Bogu zakochani, a po jakimś czasie, a po różnych doświadczeniach życia, zostawiają go gdzieś na marginesie swojego życia i z czasem zapominają o tym wszystkim, a co kiedyś z nim przeżyli. I można zapytać, czy jest coś, co mogłoby nam pomóc tę relację z Bogiem podtrzymać, żeby on rzeczywiście nie znalazł się gdzieś na stacji, którą nasz pociąg życia dawno mija. A czy jest coś, co mogłoby nam przypomnieć, jak to było na samym początku, co mogłoby pozwolić nam zawsze pamiętać. I myślę, że sporo na ten temat moglibyśmy przeczytać w księdze, którą dawno temu napisał człowiek o imieniu Nehemiasz, a którego życie poznajemy już od paru tygodni. I oto w samym końcu tej swojej księgi, tej księgi, która pewnie w znacznym stopniu jest jego osobistym pamiętnikiem, Nehemiasz wspomina, co się stało, kiedy już udało mu się dokonać, wydawało się, tej niemożliwej do zrealizowania misji odnowienia życia w Jeruzalem, w Jerozolimie, odnowienia życia religijnego całego narodu żydowskiego, który powrócił tam po dziesiątkach, a nawet wręcz setkach lat przebywania na obczyźnie, początkowo w niewoli, a potem to już tak po prostu zostali tak na dłużej. I wrócili do tej Jerozolimy, z tej babilońskiej niewoli, i Nehemiasz był jednym z tych, który pomagał im zorganizować to życie, i okazuje się, że pomimo wszelkich przeciwności, pomimo wszelkich trudności, które po drodze im spotykały, wyglądało na to, że odniósł sukces. Mury Jerozolimy stanęły, w końcu odbudowane. Bramy uzyskały swoje powoje, można je było zamknąć na noc i otworzyć po to, żeby przyjąć jak najwięcej gości. Świątynia była wybudowana, kapłani, lewici, wszyscy ci ludzie, którzy w niej służyli, mieli zapewniony byt, zorganizowano dla nich pieniądze i środki, które pozwalały im się utrzymać, zorganizowano całe to religijne życie i wydawało się, że po prostu Nehemiasz odniósł sukces. Ale jak to w życiu, zawsze kiedy jesteśmy na tym topie, musi przyjść jakieś wydarzenie, które komplikuje sytuację. I tak się stało i tym razem. To Nehemiasz został przez króla perskiego, którego był dworzaninem, wezwany do stolicy, na dwór i musiał Jerozolimę opuścić. I nie wiemy, jak długo tam przebywał na tym dworze. Prawdopodobnie kilka lat minęło, kiedy król znowu pozwolił mu wrócić do Jerozolimy. Ale znacie to przysłowie, kiedy kota nie ma, myszy harcują, albo że pańskie oko konia tuczy. Dopóki patrzysz i się przyglądasz, wszystko dobrze, ale jak tylko spuścisz swój wzrok, może się okazać, że sprawy przestają iść we właściwym kierunku. I kiedy Nehemiasza zabrakło, okazało się, że sprawy się skomplikowały. Kiedy więc po kilku latach wrócił do Jerozolimy, zastał tam widok, którego się nie spodziewał. Czytamy o tym w 13 rozdziale, to jest ostatni rozdział Księgi Nehemiasza, od 4 wersetu. Jakiś czas przed tym zanim powrócił Nehemiasz, kapłan Eliaszib, odpowiedzialny za nadzór nad salami w domu naszego Boga, krewny Tobiasza, przygotował dla niego przestronne pomieszczenie. W nim przedtem składowano ofiary pokarmowe, kadzidło, sprzęty, dziesięciny ze zboża, moszczu, oliwy należące do kapłanów, śpiewaków, odźwiernych oraz dary święte dla kapłanów. I działo się to podczas mojej nieobecności w Jerozolimie. Gdy po pewnym czasie uzyskałem od króla pozwolenie na powrót i przybyłem do Jerozolimy, dowiedziałem się o występku, którego dopuścił się Eliaszib na korzyść Tobiasza, przygotowując dla niego mieszkanie na dziedzińcu Domu Bożego. I kiedy dowiedział się o tym, kazał to te wszystkie sprzęty, te wszystkie meble wynieść i z powrotem wstawić tam to, co tam powinno się znajdować. I wtedy też skarciłem zwierzchników ludu i powiedziałem, dlaczego nie dbacie o Dom Boży? A potem zebrałem lewitów i kazałem im wrócić do swojej służby, bo w międzyczasie, nie mając odpowiedniego zabezpieczenia, ponieważ Izraelici przestali oddawać swoje pieniądze na pracę świątyni, oni po prostu powrócili do swoich domów, a musiał z powrotem wszystko poukładać. I czytamy o tym, że wyznaczył ludzi, którzy mieli tym wszystkim zarządzać, a potem skierował do Boga słowa: pamiętaj o tym, mój Boże, nie wymazuj moich czynów spełnionych w trosce o dom mego Boga i spełnioną w nim służbę. I szczerze mówiąc, jak czytam tą historię, to trochę mi się przypominają te wszystkie nagłówki z prasy, które opowiadają o naszych politykach. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy z tej, czy z tamtej opcji, bo wszyscy mniej więcej zawsze, prędzej czy później robili to samo. To znaczy, jak już się usadowili na tych swoich stołkach, to nagle okazało się, że ta służbowa limuzyna, która powinna służyć im do pracy, służy do tego, że tam podjechać sobie gdzieś na zakupy albo na wczasy, albo gdziekolwiek indziej. Ten ochroniarz, który ma strzec ich przed zagrożeniami, służy do tego, żeby, nie wiem, przywieźć pizzę, a znajomość z urzędnikami najwyższego szczebla zaczyna służyć głównie temu, żeby załatwić jakieś sprawy dla swoich znajomych czy rodziny. I tak się stało. Tak się stało i w tym przypadku. Okazało się, że jeden z kapłanów w świątyni był spokrewniony z Tobiaszem. Tego Tobiasza spotykamy wcześniej na kartach Księgi Nehemiasza i to jest ten Tobiasz, przywódca Amonitów. To jeden z tych, którzy knuli tam przeciwko Nehemiaszowi, którzy planowali najazd na Jerozolimę, którzy chcieli zburzyć te dopiero odtwarzane mury miejskie, którzy chcieli pozabijać jak najwięcej Żydów, a później jeszcze wymyślali jakieś pomysły, żeby tam oskarżyć króla, przed królem Nehemiasza, tylko po to, żeby nigdy ta Jerozolima nie została odbudowana. Okazało się, że jest spokrewniony z jednym z kapłanów i dzięki temu w jednym z budynków, który stał na terenie tego całego kompleksu świątynnego, bo poza samą świątynią był tam cały szereg różnych budynków służących do różnych funkcji, jeden z budynków, który służył jako taki magazyn na te najświętsze przedmioty, które służyły do kultu Bożego i na te wszystkie ofiary, które Izraelici znosili, został z tych wszystkich rzeczy ogołocony i tam zainstalowano mieszkanie, taką rezydencję na terenie świątyni właśnie dla tegoż Tobiasza. No taki, byśmy powiedzieli dzisiaj loft, tak, bo to w takim budynku magazynowym, ale za to w najlepszej możliwej lokalizacji, w najbardziej prestiżowej dzielnicy w całym mieście, bo na terenie świątynnego kompleksu. Więc kiedy tego kota zabrakło, okazało się, że te myszy harcują. I pierwsze, co zrobił Nechemiasz, to musiał z powrotem przywrócić temu budynkowi jego pierwotną, właściwą funkcję, gdy służył w tej świątyni jako miejsce, gdzie przechowywano sprzęty, te wszystkie rzeczy niezbędne do sprawowania kultu Bożego. I zaraz potem okazało się też, że Izraelici przestali oddawać swoją dziesięcinę, przestali składać ofiary na utrzymanie tych wszystkich ludzi, którzy służyli przy świątyni, na utrzymanie kapłanów, na utrzymanie lewitów, na utrzymanie całego zespołu i chóru, który tam uświetniał te nabożeństwa, i wszyscy oni, no, nie mając żadnego utrzymania, no, wrócili do swoich domów, po prostu próbując się jakoś utrzymać. Pewnie muzycy to zaczęli robić chałtury na jakichś weselach i imprezach firmowych. No, gorzej było z lewitami, pewnie musieli zająć się zupełnie jakimiś innymi zajęciami. No i pierwsze, co zrobił Nechemiasz zaraz po tym eksmitowaniu mebli Tobiasza, to przywrócić właściwe finansowanie, właściwe zabezpieczenie potrzeb tych wszystkich ludzi, którzy służyli w świątyni. I ta troską Nechemiasza, jak czytamy, została skwitowana jeszcze takim wezwaniem, modlitwą do Boga. Pamiętaj, Boże, nie wymazuj moich czynów spełnionych w trosce o dom mego Boga. I ciekawe jest to, że zanim Nechemiasz jeszcze wyjechał, to zrobiono wielką uroczystość, która miała na celu poświęcenie tych nowo oddanych, nowo zakończonych murów, która miała jakby zakończyć ten etap odbudowywania kraju po niewoli babilońskiej, która miała jakby na nowo poświęcić świątynię i odnowić przymierze Boga ze swoim ludem. I na tej uroczystości ci ludzie stanęli przed Bożym obliczem. Cały naród żydowski się tam zebrał, stanęli przed Bożym obliczem i mówili, do czego się zobowiązują. I mówili, zobowiązujemy się do tego, że będziemy oddawać ofiary na kapłanów, na lewitów, na świątynnych muzyków. I za chwilę, kilka lat minęło. Okazało się, że to, co było dla nich takie ważne, tak wydawało się tak bardzo istotne, do czego sami się zgłosili, jakby co sami zagwarantowali, obiecali przed Bożym tronem, a przestali to robić, a po prostu o tym zapomnieli. Niesamowite, że dopiero Nechemiasz musiał wrócić, żeby im o tym przypomnieć. I tak często jest, że jeśli ktoś nas nie przypilnuje, każdy z nas może wiedzieć o tym chyba szczerze, jeśli zabraknie kogoś, kto nas czasami przypilnuje, złapie gdzieś tam, potrząśnie i powie, jakie są właściwe priorytety, to my mamy tendencję do tego, żeby różne relacje, różne sprawy w naszym życiu traktować jako te ważniejsze niż to, co jest naprawdę najważniejsze. A w czasie tych ostatnich miesięcy, kiedy decyzją władz państwowych zostaliśmy z powodu epidemii koronawirusa zamknięci w naszych domach, to ta pokusa zajęcia się swoim życiem, własnym życiem i zapomnienia o Panu Bogu, myślę, że była szczególnie wielka. I obserwując różne społeczności, z którymi mam kontakt, widzę, że czasami niestety ta pokusa przedostała się do ludzkich serc. No, myśmy w naszej społeczności mieli ten przywilej, to szczęście, że byli ludzie, był odpowiedni sprzęt, były odpowiednie umiejętności, były możliwości i dzięki temu co niedziela, nawet jeżeli fizycznie nie mogliśmy być tu na tym miejscu, to mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwach. Nawet w ciągu tygodnia mogliśmy uczestniczyć w różnych aktywnościach kościoła. Mogliśmy też nawet w tych wieczorach uwielbienia czy wieczorach modlitwy uczestniczyć. I okazuje się, że niestety w wielu społecznościach nie było takich możliwości albo nie udało się to z jakichś powodów tego zorganizować. I rozmawiam z pastorami, rozmawiałem w zeszłym tygodniu z wieloma pastorami, okazuje się, że w tę niedzielę, kiedy już można było przyjść na nabożeństwo przyszło niekiedy połowa tej liczby ludzi, którzy przychodzili przed tym lockdownem, czasami 20-30%. I ja rozumiem też, że wielu ludzi nie przyszło, bo nadal obawia się jeszcze zakażenia. To jest zrozumiałe, zwłaszcza ludzie, którzy są w tych grupach szczególnie narażonych. Rozumiem też, dlaczego tak się stało. Jak bardzo wiele energii i siły wymagało to, że wielu z nas pracowało zdalnie. Tak? Musieli, musieliśmy w domu robić to, co normalnie robilibyśmy w pracy. I okazało się, że często tej pracy było dużo więcej niż normalnie. Że wielu z nas musiało opiekować się swoimi dzieciakami, a zwłaszcza ci, którzy mieli dzieci w wieku szkolnym, no to sami dobrze wiedzą, jak wiele więcej uwagi to wymagało, żeby przerobić ten materiał. Niby te lekcje się odbywały zdalnie, ale ile więcej energii, ile więcej czasu wymagało to, żeby pomóc dzieciom to wszystko zrozumieć. No ale prawda jest taka, że pomimo tych wszystkich rzeczy, które odciągały naszą uwagę, to w wielu przypadkach okazało się, że był to czas, kiedy łatwo było zapomnieć o tym, co kiedyś było dla nas tak bardzo ważne. Bo tak to już z nami jest, że my mamy taką tendencję do tego, że zapominamy o tym, co jeszcze nie tak dawno wydawało się tak bardzo istotne. I dlatego wszyscy potrzebujemy wspólnoty. Dlatego wszyscy potrzebujemy Kościoła. Dlatego wszyscy potrzebujemy mieć obok siebie kogoś, kto w danym momencie, kiedy nas to życie już przytłacza, kiedy nas odciąga od Boga, kiedy łatwo jest zapomnieć, potrzebujemy tej drugiej osoby, która tak jak Nehemiasz powie nam, co jest właściwe, co niewłaściwe i co powinno być priorytetem w naszym życiu. Potrzebujemy tej drugiej osoby, która przypomni nam, że warto pamiętać o tej wspólnej służbie dla Boga, bo to jest ten Bóg, który o nas nigdy nie zapomina. Okazało się też, że te zaniedbania związane ze świątynią to nie była jedyna sprawa, nie było jedyne wyzwanie, przed którym Nehemiasz stanął. Oto okazało się, że zaczął obserwować, co się dzieje, że ludzie przestają przestrzegać prawa szabatu, jednego z tych praw, które Bóg im nadał wraz z przymierzem. I zarówno Żydzi mieszkający w Jerozolimie, jak i kupcy, którzy przybywali na teren Jerozolimy, po prostu zaprzestali przestrzegania szabatu. I w tej sytuacji Nehemiasz, czytamy o tym od 17 wersetu, mówi: skarciłem za to możnych w Judzie, mówiąc im: cóż to za niegodziwe rzeczy wyczyniacie? Znieważacie dzień szabatu. Czyż nie dlatego, że tak czynili nasi przodkowie, wasz Bóg sprowadził tyle nieszczęść na nas i na to miasto? Teraz wy, bezczeszcząc szabat, chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew Boga na Izraela? Dlatego, gdy zmrok okryje bramy Jerozolimy, w Wigilię Szabatu niech pozostaną zamknięte ich wrota. I dodałem: nie wolno ich otwierać, aż dopiero po szabacie. Zostawiłem przy bramach ludzi z mojej służby z poleceniem, by nie przepuszczali żadnego towaru w dzień szabatu. I po tych wszystkich zapewnieniach, żeby upewnić się, że ten szabat jednak będzie przestrzegany, znów Nehemiasz zwraca się do Boga: i także o tym pamiętaj, mój Boże, i miej miłosierdzie nade mną według wielkiej miłości Twojej. I okazuje się, że tak groźbą i prośbą Nehemiasz musiał wymusić to przestrzeganie szabatu. Bo okazuje się, że tak samo jak dzisiaj dla nas wiele rzeczy okazuje się być ważniejszym niż poświęcanie swojego czasu Bogu, tak i dla Izraelitów te setki lat temu wiele rzeczy, wiele spraw było ważniejsze niż poświęcenie jednego dnia w tygodniu na to, żeby skupić się na Bogu. W Nowym Testamencie oczywiście pamiętamy, że Jezus trochę inaczej podszedł do szabatu, niż to robiono w czasach Nehemiasza. To nauczanie Jezusa jest takie, można powiedzieć, trochę bardziej liberalne, uwzględniające różne możliwości, że powinniśmy pamiętać o tym, że to nie szabat dla człowieka, tylko człowiek dla szabatu? Nie, odwrotnie, tak? Że to szabat jest dla człowieka, tak? Że to jest ten czas, to jest przywilej, którym Bóg daje, żebyśmy mogli odpocząć, ale jednocześnie byśmy mogli poświęcić go dla Boga, żebyśmy mogli w tym czasie wspominać, tak jak to w tradycji żydowskiej było, wszystkie te cudowne rzeczy, które Bóg dokonał dla swojego ludu. I oczywiście pamiętając o tym, że ten szabat może nie jest takim literalnym, najważniejszym rzeczą którą trzeba robić bez względu na wszystko, tak jak to robili faryzeusze w czasach Jezusa, to musimy też pamiętać, że okazuje się, jak czytamy ten Stary Testament, to była ważna sprawa dla Boga. I sam Nehemiasz o tym mówi, że z powodu nieprzestrzegania szabatu Bóg spowodował, że Babilończycy najechali miasto i uprowadzili naród w niewolę. Że była to jedna z tych rzeczy, które przeważyły szale, które doprowadziły do tego, że Bóg pozwolił na to, żeby naród został uprowadzony do niewoli. To musiała być ważna rzecz, skoro Bóg pozwolił na taką klęskę swojego własnego ludu z tego właśnie powodu. Wydaje mi się więc, że nie powinniśmy lekceważyć tego czasu, który Bogu powinniśmy poświęcić. Czy to w szabat, czy to w niedzielę, jak to jest w naszym zwyczaju, czy też może dla tych z nas, którzy w niedzielę pracują, żeby to nabożeństwo mogło się odbyć, to może w jakiś inny dzień, ale chyba ważne jest dla każdego, żebyśmy mieli ten czas, który oddajemy Bogu, który możemy odpocząć, oderwać się od tych wszystkich spraw, które nas pochłaniają i skupić się na tym, żeby sobie przypomnieć o wszystkim tym, co Bóg już dla nas zrobił. Bo warto pamiętać o oddawaniu Bogu swojego czasu. Bo przecież to jest ten Bóg, który zawsze ma czas dla nas. Jednak, jak się okazało, kolejne problemy pojawiły się. Szabat nie zamknął tych wyzwań, które stanęły przed Nehemiaszem, kiedy powrócił z perskiej stolicy, z perskiego dworu do Jerozolimy. Okazuje się, jak czytamy od 23 wersetu, w tym czasie dowiedziałem się, że Judejczycy wzięli sobie za żony kobiety, aszdockie, amonickie, moabickie. Połowa ich dzieci nie mówiła po aszdocku czy w jakimś innym języku tych ludów, ale nie umieli mówić w dialekcie judzkim. Skarciłem ich za to i złorzeczyłem ich i niektórych biłem i targałem za włosy. To ciekawe swoją drogą, jakby kaznodzieje, pastorzy stosowali metody Nehemiasza teraz we współczesie w kościołach. I zaklinałem ich na Boga, nie wydawajcie waszych córek za ich synów, nie bierzcie sobie ani waszym synom ich córek za żony. Czyż to nie przez to zgrzeszył Salomon, król Izraela? A przecież wśród wielu narodów nie było króla jak on. Był on umiłowany przez swojego Boga, a Bóg ustanowił go królem nad całym Izraelem i właśnie poganki doprowadziły go do grzechu. Czyż i o was mają mówić, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu? I znowu dodaje, zachowaj to w pamięci, Boże mój, dla mojego dobra. I szczerze mówiąc, spośród tych wszystkich rzeczy, które Izraelici nabroili w międzyczasie, kiedy Nehemiasza nie było, ta wydaje się nam taka najdziwniejsza. No bo tak naprawdę chodzi o to, że oni oczywiście wzięli sobie te żony albo wydali swoje córki za mężów pochodzących spośród pogan. No, nie wiem, czy wy macie też takie wrażenie, ale takim trochę takim rasizmem zajeżdża. Tak coś to z tym jest nie tak, że to taki jakby ustawiamy sobie, że my jesteśmy jakby lepsi, jacyś właściwsi, tamci są gorsi, nie możemy się z nimi mieszać. Ale Nehemiasz wyjaśnia, o co chodzi, nawet w tym krótkim fragmencie. Okazuje się, że dzieci pochodzące z tych związków nie są ugruntowane nawet w języku hebrajskim. Tak? Nie używają języka hebrajskiego, używają języka aszdockiego, czyli tak naprawdę języka aramejskiego, takiego najpopularniejszego języka w tamtych czasach. I to było tylko symptom tego, co się działo. Tak naprawdę chodziło o to, że tak jak z Salomonem, który będąc tym najbardziej uprzywilejowanym przez Boga królem, obdarowanym mądrością, władzą i potęgą, największym królem w historii Izraela, który wszystko stracił z powodu swoich małżeństw z kobietami, z pogankami, które nakłoniły go do tego, żeby zaczął wyznawać pogańskich bogów i który nie tylko jakby w swoim życiu wszystko stracił, ale to była strata dla całego narodu. Ten grzech konkretnej osoby stał się grzechem całego narodu, który został rozbity, podzielony na dwa państwa, które stały się z czasem łakomym kąskiem dla swoich większych sąsiadów. Chodziło o to, żeby tę niewielką grupę Żydów, tę niewielką grupę ludu Bożego, tych, którzy byli spadkobiercami przymierza, tych, którzy byli spadkobiercami prawa, zachować od tego, żeby rozpuścili się w tym całym otoczeniu, które Boga nie znało i znać nie chciało, żeby nie zaprzepaścili tego całego dziedzictwa, które wiązało się z tym, że Bóg ich wybrał, żeby z czasem nie stali się tak jak ich sąsiedzi, którzy mieszkali dookoła, a wielu z tych pogan mieszkało także pośród nich, gdzieś dom dalej, żeby nie stali się takimi samymi poganami jak ci wokół. Więc nie chodzi tu o jakiś rasizm, nie chodzi tu o jakiś nacjonalizm, że nasza nacja jest lepsza od innych, bo te wszystkie pojęcia zostały wymyślone całe stulecia później. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby ten lud Boży, tych spadkobierców przymierza, tych, którzy mieli przestrzegać Bożego prawa, uchronić przed tym, żeby stali się takimi samymi poganami, jak wszyscy ich sąsiedzi. I jeszcze warto pamiętać o tym, że cała ta wspólnota Izraela, która tutaj staje w obliczu tego zagrożenia, oni wszyscy obiecali Bogu. Oni wszyscy obiecali Bogu. W tym momencie, kiedy świątynia była święcona, kiedy odnawiane było przymierze, oni wszyscy obiecali Bogu, że oni tych żon pogańskich sobie nie wezmą. I swoją obietnicę złamali. Co więcej, jak czytamy ten fragment, to jest w 10 rozdziale Księgi Nehemiasza, kiedy oni obiecują Bogu, jakie rzeczy zrobią wśród nich, że nie będą brali sobie tych żon spośród pogan, to tam czytamy, że zrobili to wszyscy książęta, zrobili to wszyscy kapłani, lewici, wszyscy ci, którzy służyli w świątyni i wszyscy ludzie z innych narodów, którzy zostawili swoje narody po to, żeby stać się częścią Izraela. Czyli tak naprawdę nie chodziło o to, że oni nie chcieli mieć nic do czynienia z ludźmi, którzy pochodzili z innych plemion. Wręcz przeciwnie. Ci ludzie mogli stać się częścią Izraela w tym sensie, że mogli stać się częścią ludu Bożego i wtedy wszystko było w porządku. Ale jeśli utrzymywali swoje wierzenia, swoich pogańskich bogów i swoje pogańskie zwyczaje, to wtedy Izraelici nie mogli mieć z nimi nic do czynienia. Naród, który nie zna swojej historii, jest skazany na jej powtórne przeżycie. Głoszą słynne słowa amerykańskiego filozofa George'a Santayana. I znajdziecie je na wielu pomnikach, zwłaszcza tych, które upamiętniają jakieś wielkie zbrodnie w historii ludzkości, tych, które upamiętniają wydarzenia z Holokaustu. Jak pojedziecie do Muzeum Auschwitz, to znajdziecie tam tablicę, na którym te słowa są napisane i mają być przestrogą przeciwko powtarzaniu zbrodni, które dokonały się w przeszłości. Mają być przestrogą przeciwko powtarzaniu błędów, które w przeszłości się dokonały. A prawda jest taka, w gruncie rzeczy, że my jako polski naród to od 300 lat nic innego nie robimy, tylko powtarzamy wszystkie błędy, któreśmy kiedyś zrobili i zazwyczaj kończy się to dla nas prędzej czy później źle, pomimo tego, że o tej naszej historii opowiadalibyśmy najchętniej bez końca, najwyraźniej nie wyciągamy z niej właściwych wniosków. I chyba to był też problem tych Żydów, bo musiał im Nehemiasz przypominać, słuchajcie, pamiętajcie o tym Salomonie, który miał wszystko i wszystko utracił. A z powodu tego, co wy teraz powtarzacie, niech to będzie dla was nauczka. I oczywiście dla nas te pogańskie żony stają się w pewnym sensie takim symbolem wielu różnych rzeczy, które same w sobie może nie są złe, no bo dobra żona to jest dobra rzecz. Przepraszam, żeby nie było, że to rzecz. Dobrze, dobrą rzeczą jest mieć dobrą żonę. W każdym razie chodzi o to, że to nie są złe rzeczy. Żona nie jest złą rzeczą, praca nasza też nie jest złą rzeczą. Nasze hobby, jeśli je mamy i poświęcamy mu czas, to nie jest zła rzecz. Ale wiele z tych rzeczy może tak jak te żony spowodować, że przestajemy poświęcać nasz czas Bogu, przestajemy myśleć o Bożych sprawach, przestajemy pytać Boga, co jest celem dla naszego życia i zajmujemy się tym, czym zajmować się nie powinniśmy. Jest wiele rzeczy, które nie będąc same w sobie niczym złym, a mogą stać się złe przez to, że odciągną nas od Boga i odciągną nas od Jego ludu i sprawią, że znowu powiemy, że tak to już z nami jest, z nami ludźmi, że zapominamy z czasem o tym, co było dla nas ważne. I okazuje się, że to nie jest tylko nasza sprawa, to nie jest tylko nasze prywatne życie, a ponieważ jeśli tylko jeden z nas o Bogu zapomina, a to musicie zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę cierpi na tym cała wspólnota, a cierpi na tym cały Kościół. Dlatego warto pamiętać o oddawaniu całego życia dla Boga, który szykuje dla nas wieczność. Tak to już z nami jest, że zapominamy o tym, co kiedyś było dla nas ważne. A możemy zapomnieć o tym, co widzieliśmy w tej drugiej osobie, która jest obok nas, co widzieliśmy takiego, że gotowi byliśmy góry dla niej przenosić. Możemy o tym zapomnieć, jeżeli nie pielęgnujemy we właściwy sposób naszej relacji, jeżeli pojawiają się różnego rodzaju przeciwności, czasami takie, na które nie mamy tak naprawdę dużego wpływu. Możemy zapomnieć o tym, co było dla nas pasją życia i skierować swój wzrok ku innym sprawom. I możemy w końcu zapomnieć o Bogu, który powinien być najważniejszą osobą naszego życia. Pochłonięci codziennością, naszymi problemami, naszymi sukcesami, ale też naszymi upadkami, naszym wiązaniem końca z końcem, naszym wytrwaniem od pierwszego do pierwszego, rozpaczliwie poszukujący czasu, bo jest go ciągle za mało, żeby zrobić wszystko to, co jako obowiązek na nasze życie, czas i sytuacja nakładają. Budzimy się pewnego dnia, a już więcej nie myślimy o tym, który nas stworzył, o tym, który nas obdarował, o tym, który nas zbawił. Pogrążając się w problemach codziennego dnia, możemy zapomnieć o tym, który jest najważniejszy. Ale On nie zapomina. I aby pomóc tej naszej krótkiej pamięci, dał nam społeczność, społeczność ludu Bożego, dał nam wspólnotę, dał nam Kościół. Może niedoskonały, może czasami coś nam się w nim nie podoba, może nie zawsze wszyscy, którzy wokół nas są tacy, którzy odpowiadają tym naszym wyobrażeniom, ale to jest dar od samego Boga dla każdego z nas, bo wśród tych ludzi zawsze znajdzie się ten, który jest tym Nechemiaszem, który powie, przypominam ci o tym, co jest najważniejsze. Może czasami wytarga nas za włosy, a może jeszcze zrobi coś innego, a może groźbą, może prośbą, a może nie zawsze najmądrzej, może nie zawsze najuprzejmiej, ale warto wsłuchać się w głos tego Nechemiasza, którego na naszej drodze życia Bóg stawia. Albo może w niedoskonały sposób, ale próbuje nam przekazać słowo od doskonałego Boga. Tego, który nas nigdy nie zapomina. Bo Bóg, który nigdy o tobie nie zapomni, godzien jest tego, abyś pamiętał o Nim. I abyś wiódł swoje życie w zgodzie z Jego słowem, we wspólnocie, która pomoże ci pamiętać o tym, co najważniejsze. Bo taka jest rola tej wspólnoty, a taka jest rola Kościoła, a w którym czasami ty będziesz potrzebował tego Nechemiasza, który cię wytarga i powie, co jest najważniejsze, a czasami to może ty nim się staniesz dla kogoś. I może właśnie ciebie Bóg pośle z tymi słowami przypomnienia o tym, a co jest najważniejsze. A ten Bóg, który o tobie nigdy nie zapomni i który jest godzien tego, abyś pamiętał o Nim i wiódł swoje życie zgodnie ze Słowem we wspólnocie. Wspólnocie, która może jest niedoskonała, a może czasami nam się nie podoba, ale która jest Jego darem, która pomaga nam zapamiętać i nie zapomnieć o tym, co jest najważniejsze.